Mamy teraz połączenie z panem doktorem Łukaszem Kisterem, specjalistą, analitykiem do spraw bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego również. Witam serdecznie, panie doktorze, na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry. I to właśnie pytanie, te moje pytania, jak pan by widział sytuację teraz obecnie, jak ocenia to, co się dzieje. Działo w ostatnie dni, ale to, co miało jakimś takim było, kulminacja była to nocne spotkanie.
Te kilka ostatnich dni to jakieś taka dziwna wojna, dziwna sytuacja zarówno w samej Ukrainie, jak i w Unii Europejskiej. Nagle ta ofensywa ukraińska trochę jakby przycichła. Dowiadujemy się o jakichś nowych ruchach rosyjskich wokół granicy, a z drugiej strony jakieś takie dość miłe, może nie sielankowe, ale dość dobre atmosferę spotkanie między tak naprawdę kluczowymi dzisiaj przeciwnikami politycznymi, bo tutaj nawet nie mówimy o Petro Poroszenko, prezydencie Ukrainy, czy prezydencie Federacji Rosyjskiej, Władimiru Władimirowiczowi, tylko mamy spotkanie w Mińsku, na Białorusi, którym jakby gospodarzem, całym mentorem tego spotkania jest prezydent, który jest nieuznawany przez jako partner do politycznych rozgrywek przez większość państw na świecie. W Unii Europejskiej jest ciągle persona non grata, ma zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, a z drugiej strony politycy unijni, w tym Catherine Ashton, cieszą się na sam widok takiego spotkania. I na końcu tak naprawdę nic się nie dzieje, czyli to spotkanie zakończyło się zupełnym jakimś pomieszaniem pojęć.
I to spotkanie też dziwne, no bo persona, jak to pan nazwał, non grata.
To spotkanie dość dziwne, w dziwnym miejscu. Dziwne strony wzięły w nim udział, bo z jednej strony mamy prezydenta Ukrainy, prezydenta Federacji Rosyjskiej, a więc dwóch teoretycznie walczących ze sobą stron przywódcy się spotykają, co jest jakby normalne. Natomiast zarówno miejsce tego spotkania, czyli Białoruś rządzona przez prezydenta Łukaszenkę, który jest persona non grata w Unii Europejskiej. A z drugiej strony mamy przedstawicieli Unii Europejskiej na najwyższym szczeblu, tych właśnie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, tych, którzy wnioskowali o sankcje w stosunku do Białorusi, a teraz cieszą się, że Białoruś jest takim łącznikiem między Ukrainą a Rosją, do tego innych państw. Jakaś taka dziwna sytuacja, szczególnie dziwne są wnioski, które płyną z tego spotkania, bo one tak naprawdę, ich nie ma. Jedni się cieszą sukcesem, inni pokazują zupełnie odmienne, może nie chłodne, ale odmienne oceny tego, co się tam wydarzyło. I tak naprawdę spotkanie się odbyło, uścisk dłoni był, Unia Europejska się cieszy, ale na Ukrainie dalej jest wojna.
No, a i co
dalej
mam...
nic. Nic realnego się nie zmieniło.
Nie zmieniło. I co mamy dalej? Mamy też walkę czy wojnę eksportową. No widzimy, Polska na tym już cierpi i będzie dalej ucierpiała. Mówi się o walce gazowej, że przyjdzie miesiąc, listopad, grudzień, zimowe miesiące i brak tranzytu gazu dla Unii Europejskiej przez Ukrainę. Też niepokojące rzeczy. No po prostu dziwna sprawa, prawda? Że tutaj jest...
Dość nietypowa, bo jesień już jest za pasem, za chwilę będzie zima. Wiemy, że zachodnia Europa jest uzależniona od tranzytu przez Ukrainę. Polska na szczęście nie, czyli zupełnie jesteśmy wolni od tej bolączki, natomiast zachodnia Europa jak najbardziej. I dalej nic się nie dzieje. Zarówno zachodnia Europa, jak sama Ukraina dość dziwnie lekceważy sobie, bo to mnie najbardziej dziwi, że sama Ukraina lekceważy sobie zapasy gazu ziemnego. Pomimo tej trudnej sytuacji, która jest dzisiaj, Ukraina nie zwiększa swoich zapasów. Czyli nie przygotowuje się na to, że w tych najtrudniejszych momentach, nie tyle dla gospodarki, co dla całego państwa, dla obywateli, może zabraknąć kluczowego dla Ukrainy surowca energetycznego. To są dość dziwne sytuacje, których trudno znaleźć na nie jakiekolwiek wyjaśnienie. I tutaj te teorie skrajne, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, się też dzisiaj nie sprawdzają, a nie da się tak naprawdę obiektywnie spojrzeć na to, co się dzieje, bo brak jest jakichkolwiek takich realnych możliwości wytłumaczenia, dlaczego są takie, a nie inne podejmowane decyzje główne.
No właśnie, premier Ukrainy mówi bardzo wyraźnie, wiemy, że Rosja chce faktycznie odłączyć Ukrainę od wszelkich dostaw surowców energetycznych. Z kolei tutaj Władimir Putin zapowiedział na 6 września rozmowy dotyczące rosyjsko-ukraińskiego sporu gazowego. Więc no, wiemy wszystko, ale nic nie robimy. To jest przeciwna sytuacja. No i wiem, że pan doktor jest analitykiem sytuacyjnym, a więc ocenia sytuację, analizuje. Nie jest też wróżką, ale jeśli można powiedzieć, jak by pan widział tak według swoich jakichś tam no, przesłanek przyszłość, na przykład na miesiąc, dwa do przodu, jeśli można widzieć sytuację. Czy się po prostu nie da tego przepowiedzieć raczej?
No, przepowiedzieć się nie da, natomiast mam coraz więcej przekonania, może trochę spiskowego, może trochę nie do końca pewnego. Sam nie jestem w tym pewny, choć wiele na to wskazuje, że wszystko idzie w kierunku takim, że za chwilę Niemcy razem z Federacją Rosyjską, czyli kanclerz Merkel i Władimirowicz Putin, pochwalą się wielkim sukcesem rozwiązania kryzysu, którego nie rozwiążą na forum militarnym, czyli sytuacja polityczna na wschodzie Ukrainy nie zmieni się, ale doprowadzą do tego, żeby zima jakoś się na zachodzie udała, żeby tranzyt gazu istniał i to bardzo ucieszy zachodnią opinię publiczną, która tak naprawdę niewiele już dzisiaj się interesuje Ukrainą, wręcz jest nią zmęczona, ale gaz potrzebuje, więc taki sukces PR-owy bardzo duży dla zachodniego społeczeństwa, czyli ciepła woda, gorące grzejniki będą czymś, co im wystarczy. I to tylko my, jako państwo bardzo bliskie, sąsiadujące, również zagrożone tą całą sytuacją, pozostaniemy sami wobec kryzysu politycznego i militarnego u naszego wschodniego sąsiada.
A teraz jeszcze przejdźmy na polskie podwórko, panie doktorze, no bo pytanie o bezpieczeństwo na przykład Polski. Myślę, że no jesteśmy członkami Unii Europejskiej, członkami NATO, ale służby wywiadowcze różnych państw obserwują też, co się w Polsce dzieje. Chodzi mi o tą aferę, powiedzmy, taśmową. Przypomnijmy, że przed wakacjami wicepremier Janusz Piechociński postawił ultimatum premierowi Tuskowi, podkreślał, że sprawa musi zostać wyjaśniona do 20 sierpnia albo powinny odbyć się przedterminowe wybory. Termin ten minął. Nie ma tutaj żadnych zapowiedzi. We wrześniu szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz ma przedstawić szczegółową informację na temat sprawy afery podsłuchowej. Czy to rzeczywiście jest tak, że politycznie i w kontekście bezpieczeństwa się nic nie stało? Czy po prostu no, jednak ktoś tutaj nie utrzymał słowa danego i lekceważy sytuację?
Nie chciałbym się odnosić do kwestii politycznych typowo, bo to jest już decyzja tak naprawdę przyszłych wyborców, jak będą postępowali w stosunku do tej sytuacji, do informacji, które pozyskaliśmy. Natomiast z drugiej strony zarówno ta afera podsłuchowa, jak i wiele innych sytuacji, które w ostatnich miesiącach, tygodniach miały miejsce, nie stawiają Polski w dobrym świetle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o nasze służby specjalne, jeśli chodzi o nasze przygotowanie nie tylko do tego, by wspierać naszych sojuszników, ale do tego, żeby w ogóle dbać o własne bezpieczeństwo, bo to jest tutaj jednym z kluczowych elementów. To po tym nas sojusznicy oceniają, nie po tym, czy jesteśmy tak naprawdę bardzo zdolni, żeby ich wszystkich wspierać, bo zdolność do wspierania sojuszników jest pochodną tego, czy jesteśmy zdolni do samodzielnego działania. Jeżeli nie jesteśmy zdolni do samodzielnego działania, to obietnice, że będziemy kogoś wspierać, że będziemy, to tylko pustymi słowami. A więc to jest ten problem, który od miesięcy, a tak naprawdę już od kilku lat toczy państwo polskie, że nasze bezpieczeństwo, że my w ogóle o nie nie dbamy, zapominamy. Najważniejsi politycy dużo mówią, natomiast realnych działań nie ma i co chwilę dowiadujemy się o słabościach państw polskich, które wynikają z tego, że nie posiadamy służb, że nie posiadamy dobrze przemyślanej strategii bezpieczeństwa. Konflikt na Ukrainie to idealnie pokazał, że Polska tak naprawdę nie wie, bo przyjaciół jakoś rozpoznajemy, ale nie bardzo wiemy, kto jest wrogiem i w jakim zakresie mielibyśmy przygotowywać nasze państwo do sytuacji kryzysowej. Wszyscy mówią, że przeciwnikiem jest Federacja Rosyjska, ale już jak przygotować państwo na ewentualny kryzys związany z tak silnym przeciwnikiem, bo jednak wielokrotnie większym i wielokrotnie bardziej rozbudowanym i militarnie, i gospodarczo, jakoś na to nie usłyszałem żadnej, choćby najbardziej ogólnej recepty.
No i właśnie, jaka polityka się sprawdza? Może się mylę, panie doktorze, ale kiedy występował pan prezydent Kaczyński w Gruzji, w bardzo mocnych słowach, w bardzo mocnym wystąpieniu, w bardzo takich dramatycznych okolicznościach, nie było chyba takich represji ekonomicznych, eksportowych, gazowych, jak teraz po takiej właściwie, takiej salonowej, że tak powiem, reakcji polskiego rządu czy prezydenta.
Trzeba sobie powiedzieć jasno, że Federacja Rosyjska i jej kolejni przywódcy to nie są głupi politycy. Oni pozwalają sobie na tyle, na ile pozwala im otoczenie. A więc silny głos, silny partner w rozmowie, jakim była Polska w tamtych czasach, to mniejsze pole manewru, mniejsza zdolność do działania. Słabszy partner, nie reagujący na kolejne ryzyka, na kolejne zagrożenia, na kolejne niewłaściwe działania, to przyzwolenie na coraz śmielsze postępowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. I to dzisiaj idealnie widać, że choć prezydent Kaczyński mówił dość ostro, nie spotykaliśmy się z jakimiś reperkusjami ze strony Federacji Rosyjskiej takimi rzeczywistymi w tym względzie, tak dzisiaj, kiedy nie potrafimy się przeciwstawić nawet tym najprostszym operacjom dezinformacyjnym czy dziwnym zachowaniom strony Federacji Rosyjskiej, pozwala to im na coraz śmielsze postępowanie. No, im jesteśmy łagodniejsi, tym nasi przeciwnicy nas mniej szanują. To jest na tym poziomie. Polityka to także szacunek do przeciwnika, bo to jest typowa walka, typowa wojna i tutaj trzeba albo się przeciwnika szanuje i rozumie się jego siłę i swoje słabości, albo przeciwnika się traktuje jako chłopca do bicia i to dzisiaj doskonale widać. Mm.
Dziękuję bardzo za ocenę i analizę tych rzeczywistości, o które pytaliśmy. Pozdrawiamy serdecznie, panie doktorze, i do usłyszenia.
Do usłyszenia, szczęść Boże.
Dziękuję. Pan doktor Łukasz Kister, analityk, specjalista do spraw bezpieczeństwa narodowego.